Teraz będziemy mieli czas na to, żeby rozważać Słowo Boże. Ostatni raz, kiedy czytałem w niedzielę Słowo Boże, to czytaliśmy historię, która wydarzyła się, kiedy Pan Jezus szedł w stronę Jerozolimy. I była to historia, w której Pan Jezus, gdy zgłodniał, on zobaczył drzewo figowe i podszedł do tego drzewa, gdy nie widział tam owocu, gdy nie widział tam żadnego zalążka, kwiatu, z którego mógłby być owoc, to przeklął je. I patrzyliśmy się, przyglądaliśmy się tej historii i ona ma dwa takie człony, jest zbudowana z takich dwóch rzeczy. Jedna dotyczy właśnie drzewa figowego, a druga w tej samej wypowiedzi dotyczy słów Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział, że jeżeli byście mieli wiarę i powiedzieli tej górze, żeby przeniosła się do morza, to tak się stanie. I ostatnio rozmawialiśmy właśnie, patrzyliśmy się na to drzewo figowe, co ono oznacza. I chciałbym tylko przypomnieć, o czym była mowa, żebyśmy mogli po prostu przejść dalej do tej drugiej części. I jedną z rzeczy, o których wtedy mogliśmy zobaczyć ze Słowa Bożego, to to, że cud Jezusa na drzewie figowym jest pewnym obrazem, jest ilustracją czegoś, czego dokonał Jezus Chrystus, gdy wszedł do świątyni. I możemy widzieć, że właśnie kiedy Pan Jezus zobaczył to drzewo figowe, kiedy je przeklął, ono przestało wydawać owoc. I w Ewangelii Marka są zapisane słowa, gdzie Pan Jezus poszedł do Jerozolimy, wszedł do świątyni i zakazał w jakikolwiek sposób, aby wydawali Żydzi owoce te, które czynili. To były złe owoce, to były owoce, które nie wynikały z wiary. I możemy widzieć, że był pewien obraz i była później sytuacja rzeczywista, która się po prostu działa. Więc możemy zobaczyć, że to nie tylko było takie działanie fizyczne Pana Jezusa, ale było, ten cud był pewną alegorią, tak, do tego, co On czynił. To, co mogliśmy zobaczyć, to, że treścią tej prawdy właśnie było zakazanie faryzeuszom, tak, tym, którzy byli uczeni w piśmie, tym, którzy sprzedawali, kupowali w tej świątyni, którzy właśnie wydawali złe owoce, no, Pan Jezus po prostu zaprzestał, wypędził ich ze świątyni. Mówi, nie będziecie tego robić, nie będziecie czynić w domu moim takich rzeczy. I mogliśmy też zobaczyć, że w podobieństwo, które później jest opisane w Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale, tam od wiersza 28 do 32, mówi o synach pracujących w winnicy. I z tego podobieństwa mogliśmy zobaczyć, że to przekleństwo, to zakazanie wydawania właśnie takiego złego owocu nie odnosi się do wszystkich Żydów, ale jest to tylko do pewnej grupy Żydów. I tam było porównanie jednego sługi, który był obrazem właśnie celników uczonych w piśmie, i drugiego sługi, którym byli właśnie celnicy, ci grzesznicy, i oni się pokutowali, oni nawrócili się do Boga I właśnie możemy widzieć z tej historii, że naród izraelski, on jako naród, jako Królestwo Boże, przestał spełniać funkcję, do której został powołany. Jest napisane, że Izrael miał słowa Boże, tak? Miał wyrocznie Boże, które były skierowane do, które otrzymał od właśnie Boga, i oni mieli być świadectwem dla wszystkich krajów pogańskich o mocy, o wielkości, o potędze, o suwerenności Boga. I te rzeczy, no z tych rzeczy się po prostu Izrael jako naród nie wywiązał. I to, co Jezus Chrystus uczynił, to po prostu nie pozwolił, żeby naród izraelski do pewnego czasu pełnił tą funkcję, tak? I zabronił im to czynić. Natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli właśnie dalszej części opisanej w tych Ewangeliach, która dotyczy słów wypowiedzianych przez Pana Jezusa. I otwórzmy proszę Ewangelię Marka, 11 rozdział. Ewangelia Marka, 11 rozdział, i czytamy od wiersza 13. I widząc z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Lecz gdy się do niego zbliżył, nie znalazł nic oprócz liści, bo nie był to czas na figi. Wtedy Jezus powiedział do niego: nikt już nigdy z ciebie owocu nie zje. A usłyszeli to jego uczniowie. I czytamy od 22 wiersza. Gdyż od 15 do 21 jest właśnie ta sytuacja, która opisana, która wydarzyła się, to zdarzyło się to w świątyni. Ale tego już nie czytamy, to było ostatnim razem omawiane. I od 22 wiersza czytamy: a Jezus odpowiedział im: miejcie wiarę Boga. Bo zaprawdę powiadam wam, że kto powie tej górze: podnieś się i rzuć się w morze, a nie zwątpi w sercu swoim, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się, cokolwiek powie. Dlatego mówię wam, o cokolwiek prosicie w modlitwie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. A gdy stoicie, modląc się, przebaczcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie przebaczycie, to i wasz Ojciec, który jest w niebie, nie przebaczy wam waszych przewinień. I chciałbym przeczytać, rozpocząć może nie od 22 wiersza, 22 później omówimy. Natomiast chciałbym, żebyśmy przeczytali jeszcze raz 23 wiersz i zobaczmy, co tam jest opisane. 23 wiersz czytam ponownie. Bo zaprawdę powiadam wam, że kto powie tej górze: podnieś się i rzuć się w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni się mu, cokolwiek powie. Kto powie tej górze? I w zasadzie możemy się zastanawiać, o jaką górę chodzi. Dlatego, że kiedy Pan Jezus zbliżał się do Jerozolimy, on był w takiej miejscowości Betfage, która jest na Górze Oliwnej, i ten cud z tym figowcem, on się właśnie zadział na Górze Oliwnej. I była to góra, przed nimi była dolina, a później było naprzeciwko tej, za doliną, było wzgórze świątynne. I możemy się zastanawiać, o czym tak naprawdę Pan Jezus mówi. Bo mówi, jeśli tej górze powiecie, rzuć się w morze, a będziecie wierzyć w sercu i nie zwątpicie, to tak się stanie. Czy mówił o Górze Oliwnej, na której stali? Czy mówił o wzgórzu świątynnym, które mieli przed oczami? Czy może znaczy to zupełnie coś innego? A może znaczy oprócz tego coś innego? I jest duże prawdopodobieństwo, że Pan Jezus odnosi się do jakiejś konkretnej góry i mówi o fizycznym zdarzeniu. Ale też może mieć właśnie to podwójne znaczenie, gdzie nie tylko wypełni się to dosłownie, co on zapowiedział, ale może mieć to właśnie sens przenośny, czyli być alegorią. I po pierwsze, zobaczmy, czy sens dosłowny jest możliwy. I w zasadzie nikt z ludzi nie ma mocy, żeby sam dokonywać takich cudów. Czasami Bóg upoważniał niektórych do tego, żeby jakieś rzeczy w przyrodzie działy się ponadnaturalnie. I byli to prorocy. Jest napisane, że w przyszłości, w objawieniu Jana jest napisane, że będzie dwóch proroków, którzy będą robili naprawdę wielkie cuda. I Bóg może tego dokonać. Pan Jezus może tego dokonać. Czy jest możliwe, żeby właśnie ta fizyczna góra została przeniesiona do morza? Jaki jest Boży plan w czasach ostatecznych, który opisuje Słowo Boże? W Ezechiela 38 rozdziale, kto może, otwórzmy. Ezechiela 38 rozdział. Od wiersza 19 czytamy. Powiedziałem bowiem w swojej gorliwości i w ogniu swojego gniewu, zaprawdę w tym dniu będzie wielkie trzęsienie ziemi Izraela. I zadrżą przede mną ryby morskie i ptactwo niebieskie, zwierzęta polne i wszelkie zwierzęta pełzające po ziemi, a także wszyscy ludzie, którzy są na powierzchni ziemi, rozpadną się góry, upadną wysokie wieże i każdy bór runie na ziemię. Przywołam miecz przeciwko niemu po wszystkich moich górach, mówi Pan Bóg. Miecz każdego zwróci się przeciwko swojemu bratu i osądzę go zarazą i krwią, ześlę ulewny deszcz i kamienie gradu, ogień i siarkę na niego, na jego wojsko i na liczne ludy, które z nim będą. Mamy opis w prześlicznej ziemi, w miejscu, gdzie jest Izrael. Słowo Boże zapowiada, że będą się działy ciężkie rzeczy, że będzie wielkie trzęsienie ziemi. I być może, to nie jest jasno nam powiedziane, ale być może Pan Jezus odnosił się do tego właśnie miejsca, że góra, na której góra, którą widzieli, albo którą wskazywał Jezus Chrystus, ona po prostu zapadnie się, tak? I otoczy ją morze. To jest jedna z rzeczy, która może się wydarzyć. Nie mamy jasności, jeśli chodzi o wszystkie rzeczy, które są z księgi Ezechiela. Niektóre rzeczy się jasno tak określić nie możemy. Jest wielu teologów, którzy badają po prostu te sprawy i widzą w jakiś sposób, w jakimś wymiarze, ale nikt tak precyzyjnie tego nie określa. Więc Jezus Chrystus rzeczywiście mógł po prostu powiedzieć, tak, o czymś, co jest już było zapisane w Starym Testamencie i coś, czego dokona właśnie Bóg, czego dokona Jezus Chrystus w przyszłości. To jest jedna z rzeczy, którą możemy zauważyć, sens dosłowny. A druga, to ten fragment ma na pewno znaczenie alegoryczne. Ten fragment ma na pewno, jest taką przenośnią. I tak jak w przypadku wypowiedzi Pana Jezusa, kiedy był w świątyni i kiedy powiedział: zburzcie tę świątynię, a ja ją w 3 dni odbuduję. Co jest napisane? Że Jezus Chrystus mówił o czym? O świątyni ciała swojego, tak? I tak samo w tej sytuacji to, co było wypowiedzią Jezusa Chrystusa, jest przenośnym, ma przenośne znaczenie. Dwudziesty pierwszy wiersz Ewangelii Mateusza to jest tak naprawdę ta sama historia opisana w tym wierszu, ale chciałbym ją jeszcze raz przeczytać. Wtedy Jezus im odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę i nie zwątpicie, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale jeśli tej górze powiecie: podnieś się i rzuć się do morza, stanie się tak. I właściwe znaczenie tych słów jest właśnie odsłonięte w tej historii o dzierżawcach winnicy, którą Jezus Chrystus opowiada w czasie tych zdarzeń. I to, co możemy zobaczyć w tym podobieństwie, o którym Pan Jezus mówił, to 43 wiersz Ewangelii Mateusza, 21 rozdziału. Otwórzcie proszę, to jest kilkanaście wierszy dalej. Jezus Chrystus odpowiada takie słowo: dlatego mówię wam, Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. I to, co możemy zobaczyć, to te słowa o morzu, tak, o tej górze, która zostanie przeniesiona do morza, to Jezus Chrystus tłumaczy to słowami właśnie tego 43 wiersza. Czyli dlatego mówię wam, Królestwo, czyli ta góra, ta prześliczna góra, która tam była, ona zostanie dana innemu narodowi. Bardzo często w Słowie Bożym morzem określa się narody. I kiedy widzimy tą rzecz, to możemy zobaczyć, że Jezus Chrystus od razu wyjaśnia te słowa. I mówi, że to królestwo, które widzicie, to wspaniałe, tak, z tą wspaniałą świątynią, zostanie oddane innym narodom, zostanie oddane poganom. I Jezus Chrystus nie czeka zbyt długo, tylko kilkanaście, tak, my teraz mamy podział na wiersze, ale w tym podobieństwie pokazuje, jakie to ma znaczenie. Czyli to powiedzenie tej górze, żeby przeniosła się do morza, jest przeniesieniem Bożego Królestwa od Żydów do pogan. Czy uczniowie mieli wiarę, żeby tego dokonać? Czy uczniowie mieli wiarę, żeby powiedzieć tej górze: przenieś się do morza? No widzimy, że nie. To dopiero zostało mocno wszczepione jak widzimy w Dziejach Apostolskich, Pan Bóg musiał pewne rzeczy objawić uczniom Jezusa Chrystusa. Musiał ich wprowadzić w coś, żeby oni mogli dokonać tego. I to, co widzimy, to właśnie Dzieje Apostolskie. W Dziejach Apostolskich, w 10 rozdziale, 9 wierszu. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 9 wiersz. Mówi takie słowa. A nazajutrz, gdy byli w drodze i zbliżali się do miasta, około godziny 6, Piotr wszedł na dach, aby się modlić, a będąc głodnym, chciał coś zjeść. Gdy zaś przygotowano mu posiłek, wpadł w zachwycenie. Zobaczył otwarte niebo, stępujący na niego jakiś przedmiot, podobny do wielkiego płótna, związany ze sobą czterema końcami i spuszczany ku ziemi. Były w nim wszelkie czworonożne zwierzęta ziemskie, bestie, gady, ptaki z nieba i odezwał się do niego głos: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr odpowiedział: żadną miarą, Panie, bo nigdy nie jadłem niczego pospolitego lub nieczystego. Możemy zobaczyć, że w tamtym czasie oni byli bez wiary. Oni nie mieli wiary do tego, żeby przenieść królestwo, to, które było dane narodowi izraelskiemu, na pogan. To nie było możliwe. Dlatego, że oni po prostu, nie zostało to im objawione. I Bóg dopiero za pośrednictwem tej sytuacji, tak, która się wydarzyła u Piotra, dokonał tej rzeczy. I mówi: zabijaj i jedz. Oni dopiero zobaczyli, że mogą z Ewangelią iść do pogan. Mało tego, apostoł Paweł w 18, czytamy to w Dziejach Apostolskich, 18 rozdziale, 6 wierszu. Takie słowa, 18 rozdział, 6 wiersz Dziejów Apostolskich. Lecz gdy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął szaty i powiedział do nich: krew wasza na waszą głowę, ja jestem czysty, od tej chwili pójdę do pogan. Widzimy, że to musiało przyjść dopiero w ich życiu. Oni dopiero byli gotowi i otwarci na te rzeczy, gdy zostało im to objawione. W tym momencie byli bez wiary i nie mogli tego dokonać. Chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli do wiersza 22 Ewangelii Mateusza. Będę czytał, posiłkował się Mateuszem i Markiem. To jest opis tej samej historii. A przepraszam, Ewangelia Marka. Tak, to będzie z Ewangelii Marka, z 11 rozdziału, 22 wiersza. I czytamy takie słowa. A Jezus odpowiedział im: miejcie wiarę. Tutaj czytamy: w Boga. Miejcie wiarę w Boga. Jedną z rzeczy, którą można zauważyć, to to, że w tekście greckim nie ma takiego przyimka w. Nie występuje przyimek w. To, co jest tutaj napisane, to jest napisane w domyśle. I też w tłumaczeniu, kiedy się czyta, to czasami tłumacze w nawiasie zakreślają ten przyimek w. Natomiast tego przyimka nie ma. I zapis jest następujący. Miejcie wiarę Boga. Miejcie wiarę Boga. I dlaczego to poruszam? Dlaczego to mówię? Dlatego, że wydaje mi się, że to, co, że ten przyimek, który jest tutaj właśnie w takim domyśle użyty, on trochę może nas zbić z tropu, tak? Zbić z tego, żebyśmy mogli we właściwy sposób interpretować ten fragment z Ewangelii Marka. Później będę chciał to wyjaśnić. Ale zobaczmy przykłady, jak, w jaki sposób używana jest właśnie ta konstrukcja w innych miejscach. I to, co czytamy odnośnie właśnie tej rzeczy, to na przykład w Ewangelii Mateusza, 3 rozdziale, 16 wierszu, Ewangelii Mateusza 3:16, otworzę i przeczytam. A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Boga. I tutaj mamy właśnie podobną sytuację, jak tam zapisaną, gdzie jest, miejcie wiarę Boga. I tutaj tak samo jest, miejcie wiarę i ujrzał Ducha Boga. Tam są, występują dwa rzeczowniki. I to, co możemy zobaczyć też w Mateusza 5 rozdziale, 9 wierszu, takie słowa. Błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni nazwani będą synami Boga. Synami Boga. Nie dodawany jest tutaj żaden przyimek. I w tej Ewangelii Marka, 11 rozdziale, nie ma tego przyimku. Co to znaczy dla nas, kiedy czytamy, i czy to w ogóle daje jakąś różnicę, kiedy czytamy ten fragment i odnosimy się do słowa miejcie wiarę Boga. Jeżeli chodzi o sprawę doktrynalną, no to nie ma żadnego problemu, bo to nie wprowadza w błąd. Jeżeli ktoś ma wiarę w Boga, w Jezusa Chrystusa, no to ma najlepsze to, co powinien mieć, tak? Może mieć po prostu zbawienie. Ale ten fragment mówi troszeczkę o innej rzeczy i zwraca na inną rzecz. Czyli w tym zdaniu nie musimy dodawać tego przyimka, gdyż słowo wiara nie jest ku osobie w Boga, tak? Czyli nie jest to wiara w Boga, czyli skierowana w stronę Boga, czyli w osobę Jezusa Chrystusa albo w samego Boga, ale odnosi się to do, skupiamy się na wierze, która pochodzi od Boga. Miejcie wiarę Boga, tak jak było ducha Boga, tak jak było synowie Boga, to tutaj się odnosi do tego i mówi o tym, żebyśmy byli skupieni na wierze Boga. Czyli kiedy uważnie rozpoznajemy to, to możemy też widzieć, że ogólnie wiara w Nowym Testamencie jest, to słowo wiara jest używane w dwojaki sposób. Jest to po pierwsze wiara, która właśnie odnosi się do osobistego uznania Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. I to wtedy mówimy o tym, że mamy wiarę w Jezusa Chrystusa, tak? Jesteśmy zbawieni wiarą w Jezusa Chrystusa i to mamy wiarę w osobę Jezusa Chrystusa. I tylko taka wiara może zbawić, kiedy jest nasza wiara skierowana ku Jezusowi Chrystusowi jako Zbawcy i Panu. A po drugie, to słowo wiara znaczy właśnie oczekiwanie nadziei, oczekiwanie spełnienia się słowa jako wypowiedzi, która dana była przez Boga. Czyli chodzi tutaj, krótko mówiąc, o naukę Bożą, tak? Kiedy myślimy o wierze, kiedy czytamy o wierze, to czasami właśnie Nowy Testament mówi o tym, że po prostu skupiamy się na wierze, na Jego Słowie. W Rzymian, trzecim rozdziale, Rzymian, 3 rozdział, Dwudziesty 24 do 26 wiersza czytamy takie słowa. A zostaną usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby ukazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów, aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. I tutaj mamy właśnie ten przykład, kiedy wiara jest używana względem osoby, tak? Że ja wierzę w Jezusa Chrystusa i ta wiara powoduje to, ja wierzę, że On dokonał zbawienia na krzyżu za moje grzechy i że tylko ja mogę być usprawiedliwiony przez Jego krew, przez Jego dzieło zbawcze. W żaden sposób nie jestem w stanie zapracować na zbawienie. W żaden sposób nie jestem w stanie spełnić jakichkolwiek uczynków, które sprawią, że kiedyś stanę przed Bogiem na sądzie, że kiedy stanę przed Bogiem, to będę przed Nim czysty. To jest napisane właśnie, to słowo wiara jest używane w ten sposób. I po drugie, to co już wcześniej wspominałem, że wiara znaczy oczekiwanie nadziei spełnienia się słowa wypowiedzianego przez Boga. I w ten sposób też możemy widzieć w Słowie Bożym takie znaczenie. I czasami mogą te rzeczy nam się mylić, kiedy czytamy o wierze i po prostu sami możemy nie wiedzieć, czy to uczynki nas zbawiają, czy Jezus Chrystus nas zbawia. Jezus Chrystus nas zbawia i tylko w Nim mamy zbawienie. W Hebrajczyków 11 rozdziale, pierwszym wierszu czytamy: wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem, czego nie widzimy. I tu jest właśnie rzecz, o której jest mowa, jako tym drugim znaczeniu. A wiara, Biblia Gdańska mówi, a wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych. Kiedy dosłownie tłumaczymy, to wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co jest niewidzialne. I kiedy czytamy tam w Ewangelii, kiedy czytamy właśnie o wierze, czy też w tej Ewangelii Marka, to możemy widzieć, że wiara to nic innego jak wyczekiwanie się spełnienia nadziei. I w tym sensie jest to używane. Skąd mamy nadzieję? Ogólnie, skąd mamy nadzieję? Na to, że będziemy zbawieni.
Z obietnicy.
Ze słowa, tak?
Tak.
To się nie bierze z powietrza, nie bierze się z naszej wyobraźni, tego, że sobie coś pomyślimy, jakąś nadzieję wymyślimy i to jest wiara. Nie. Nadzieja jest z Pisma. W Rzymian 15:4 jest napisane: wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość, wytrwałość, pociechę z Pism nadzieję mieli. Z Pisma, ze słowa, które objawił Bóg, jest nadzieja. Pierwszy rozdział, 17 wiersz listu do Rzymian mówi: w niej bowiem objawiła się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane. Sprawiedliwy będzie żył z wiary. I to jest, i ten wiersz jest fantastyczny. Dlatego, że jeszcze raz przeczytam. Pierwszy rozdział, 17 wiersz. W niej bowiem objawiła się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę. To jest napisane. Sprawiedliwy będzie żył z wiary. W Ewangelii Chrystusa objawiła się sprawiedliwość Boga, czyli każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, jest przywiedziony do posłuszeństwa wierze, z wiary w wiarę. Jeżeli uwierzysz w Jezusa Chrystusa, to jesteś przywiedziony do posłuszeństwa wiary. I piąty wiersz pierwszego rozdziału jest, apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, by przywieźć do posłuszeństwa wierze wszystkie narody dla Jego imienia. I mówi tutaj o wierze jako spełnieniu tych wyczekiwanych obietnic. I z wiary, w wiarę. Jest napisane, sprawiedliwy będzie żył z wiary. A Mateusza 4 rozdział, 4 wiersz, co mówi? Każdym słowem, które pochodzi z ust Boga, człowiek będzie żył. Czy żyjemy z wiary? Czy żyjemy każdym słowem? Żyjemy z uczynków? Czy żyjemy z wiary? Warto się zastanowić. Dlatego to, co jest napisane w pierwszym rozdziale, 17 wierszu, z wiary w wiarę, mówi i wyjaśnia nam doskonale. Jeżeli wierzysz w Jezusa Chrystusa, to będziesz przywiedziony do posłuszeństwa wiary. Do wszystkich tych obietnic, które zostały złożone w Słowie. Czyli do tej pory mogliśmy zobaczyć, że jest możliwy w tych słowach, które wypowiedział Pan Jezus, sens dosłowny, że jest sens alegoryczny, który już dla nas jest historią, który się wydarzył za czasów pierwszego Kościoła, kiedy właśnie uczniowie przenosili tą wielką górę na pogan. Przenosili królestwo na pogan. I te dwa znaczenia raczej nie dotyczą nas jako uczniów Jezusa Chrystusa, którzy żyjemy teraz właśnie w tym 2022 roku. Bo sens alegoryczny dotyczył czasów przeszłych. Sens dosłowny będzie w przyszłości. Więc pytanie jest, czy jest właśnie jakaś ważna lekcja dla nas? Dla uczniów Pana Jezusa Chrystusa, którzy żyją dzisiaj. Czytamy Marka, 11 rozdział, 24 wiersz, a jeśli ktoś chce z innego miejsca, to z Mateusza, 21 rozdział, 22 wiersz. Takie słowa. Dlatego mówię wam, o cokolwiek prosicie w modlitwie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. Wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie, wierząc, otrzymacie. Jeśli przychodzisz do Boga w modlitwie i wyznajesz Jego wiarę, to weźmiesz to, co otrzymasz. Tak mówi obietnica Boża. Ale o jaką tu wiarę chodzi? Czy chodzi właśnie o tą wiarę, która jest w osobie Jezusa Chrystusa? O tą, która sprowadza cię do posłuszeństwa wiary? Czy chodzi właśnie o to, o wyznawanie wiary, czyli o posłuszeństwo Jego Słowu? Zobaczmy, co jest napisane w Jana 15 rozdziale 7 wierszu. Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, Proście o cokolwiek byście chcieli, a spełni się wam. Ciekawe słowa. Mówi o jednej ważnej rzeczy, że nie jesteś w stanie być posłusznym wierze Słowu Bożemu, jeżeli nie jesteś w Chrystusie Jezusie. Jeżeli Chrystus, Jezus Chrystus, nie jest twoim odkupicielem. Jeżeli Chrystus nie jest twoim zbawicielem. A drugą rzeczą to to, że posłuszeństwo właśnie w wierze. I moje słowa będą trwać w was. Proście o cokolwiek byście chcieli, a spełni się wam. I o tym mówią właśnie te słowa z Ewangelii Marka, 11 rozdziale, tak? Cokolwiek prosicie w modlitwie, wierząc, czyli wyznając wiarę, czyli wypełniając Jego słowa, Jego przykazania, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. I to powinniśmy patrzeć się właśnie w ten sposób na ten tekst. I zobaczcie, to nie jest mój wymysł, ale Pan Jezus Chrystus potwierdza to w wierszach 25 i 26, dając przykład tej wiary, jak ta wiara wygląda. Czym ta wiara jest? I czytajmy 25 i 26 wiersz Ewangelii Marka 11 rozdziału. A gdy to jest, pada po tych słowach z 24, czyli jeszcze raz czytam 24, 25 i 26. Dlatego mówię wam, o cokolwiek prosicie w modlitwie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. A gdy stoicie, modląc się, przebaczcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, i aby wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie przebaczycie, to i wasz Ojciec, który jest w niebie, nie przebaczy wam waszych przewinień. Co to są za słowa? One w ogóle tak jakby właśnie nie, na pierwsze spojrzenie nie pasowały tutaj do tego miejsca. Ale kiedy właśnie patrzymy się na wiarę użytą w tym 24 wierszu, jako na spełnienie Słowa Bożego, na wypełnienie, na posłuszeństwo wierze, to widzimy, że to ma wielki sens. Dlatego, że tutaj Pan Jezus daje przykład tego i mówi, oczywiście jest to fragment nauczania Pana Jezusa z Ewangelii Marka z 5 rozdziału i tu właśnie chodzi o wyznanie wiary. Gdy stoicie modląc się, przebaczcie, jeśli macie coś przeciwko komuś. I tu nie mamy wiary w Boga. Tu nie mamy wiary w osobę Boga, w osobę Jezusa Chrystusa. Ale mamy wiarę jako obietnice Boże, tak? Mamy wiarę jako naukę Bożą. I tu chodzi o wyznanie wiary Boga, o naukę Bożą. Praktyczne wyznanie wiary, która jest przestrzeganiem nauki. Tutaj nie chodzi o wiarę w osobę Boga. Jeżeli taką masz wiarę, jest napisane, proś o cokolwiek chcesz, a będzie ci dane. Jakie mamy wnioski z tych wierszy, które tutaj czytaliśmy? To jedno to, że słowo Pana Jezusa Chrystusa, który wypowiedział, kto powie tej górze, podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w sercu swoim, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi, ma różne znaczenia, i dosłowne, i alegoryczne. Znaczenie alegoryczne dotyczyło czasów Jezusa Chrystusa, kiedy chodził po ziemi i kiedy później został zabrany z ziemi, kiedy wstąpił do nieba. I znaczy to przeniesienie Bożego Królestwa od Żydów na pogan. I drugą rzeczą to też właśnie znaczenie alegoryczne, ale dla nas, dla Kościoła, który jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Jak czytaliśmy w Ewangelii Jana, że te słowa, ten zwrot, on nie jest do wszystkich ludzi. On nie jest obietnicą wszystkich ludzi, tylko jest obietnicą tych, którzy są w Chrystusie, Jezusie. Modląc się do Boga, prosząc Go o cokolwiek, trwajmy w wierze, trwajmy w nauce Pańskiej, a Bóg pokoju i radości i miłości zaspokoi wszelką waszą potrzebę. Teraz będziemy mieli czas, żeby się modlić. Jeżeli ktoś chciałby, miał pragnienie, to zachęcam do tego.